radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moi dzisiejsi goście to młodzi naukowcy z Politechniki Gdańskiej, którzy znaleźli się w tym roku wśród laureatów 34. edycji konkursu w ramach programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Program nagradza 100 najlepszych badaczy przed 30. rokiem życia w Polsce. W studiu witam doktor inżynier Aleksandrę Mirowską z Zakładu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry, pani
dzień
doktor.
Dobra.
I doktora inżyniera Patryka Błaszczaka z Katedry Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zostać laureatem tego programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, to co tak naprawdę dla was oznacza? Co się może zmienić w waszej pracy naukowej, w waszym w ogóle podejściu do życia, podejściu do działań naukowych, do badań?
Tak między nami i słuchaczami muszę być szczery tutaj. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ta nagroda jest aż tak prestiżowa. Jak się okazało, tych zgłoszeń, które wpłynęło, było prawie 900. 891 chyba dokładnie. A znaleźć się w tych 100 najlepszych młodych naukowcach, co prawda jest to nabór coroczny, ale jest to bardzo prestiżowe i nie zdawałem sobie do końca z tego
sprawy. To taki naukowy Oscar trochę, prawda? Dla młodego naukowca.
Tak. I patrząc oczywiście na galę rozdania i ilość osób zaangażowanych w to, to tym bardziej wygląda to bardzo, bardzo profesjonalnie i znaleźć się tam to jest naprawdę bardzo duże wyróżnienie.
Pani doktor, trzeba się mocno napracować, mocno działać, mocno zabiegać o to, jak to było w pani przypadku?
Myślę, że uzyskanie tego stypendium jest zwieńczeniem tak naprawdę wielu lat pracy i tego, co rozpoczęliśmy tak naprawdę z początkiem naszej edukacji. Czy dużo trzeba się starać? Wydaje mi się, że tak, wbrew pozorom. To znaczy, na pewno wymaga to bardzo duże zaangażowania w działalność uczelni, w działalność badawczą i naukową.
Bo każda właściwie praca naukowa, jakikolwiek z tych 900 ponad osób, które się zgłosiły, no ma swoją wartość, prawda? To są nowości, badania, które są warte zauważenia. Może nie zawsze, ale pewnie w większości. I znaleźć się w tej setce, no to już jest taki top, prawda? Można powiedzieć, top of the top młodych naukowców. To satysfakcja?
Na pewno duża. Myślę, że chyba nawet ta satysfakcja jest dużo ważniejsza i dużo większa niż sama gratyfikacja finansowa, bo docenienie pokazuje to, że tak naprawdę to, co robimy, ma sens, warto w nas inwestować, warto nam zaufać, no i że badania, które prowadzimy, są perspektywiczne.
Te działy, którymi się zajmujecie nauki, automatyzacja, też materiały funkcjonalne, prawda, to tajemniczo brzmi dla słuchacza na pewno, ale gdzie tam inżynieria materiałowa i mechaniczna, ona spotyka się, gdzie tam teoria spotyka się z praktyką? Jak my możemy to jako ludzie laicy rozumieć? Czym wy się tak naprawdę zajmujecie naukowo? Jakbyście państwo nam powiedzieli.
Tak naprawdę ta inżynieria materiałowa to jest coś, co otacza każdego z nas. Każdy z nas ma telefon, inne przedmioty w domu, wszystkie są wykonane z materiałów. Tutaj możemy wyróżnić te główne, powiedzmy, dla słuchaczy grupy, polimery, ceramiki i metale. Wiadomo, każdy zna, każdy korzysta. Naszym zadaniem takim głównym jest to, żeby te materiały albo wytwarzać całkowicie od nowa, od zera, aby miały lepsze właściwości, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni, lub bierzemy stary materiał, który jest znany, nie wiem, od setek, tysięcy lat, rekonstruujemy go, tworzymy od nowa, ulepszamy i dzięki temu staramy się ten świat.
Czyli gdzieś na końcu zawsze jest człowiek, który będzie korzystał z tego wszystkiego, bo to w teorii brzmi to bardzo poważnie i tak właściwie niezrozumiale może brzmieć dla części naszych słuchaczy, którzy nie są inżynierami, tylko są humanistami na przykład, ale gdzieś na końcu jest ten przemysł, a potem człowiek, który z tego korzysta, tak? W jakich dziedzinach one są, te wasze badania akurat przydatne, w których dziedzinach przemysłu?
Z mojej perspektywy ja w swoich badaniach zajmuję się pomiarami powierzchni I tak naprawdę, podobnie jak u kolegi, powierzchnia jest wszędzie. Każdy przedmiot, wszystko, co nas otacza, posiada swoją powierzchnię. Ja w moich badaniach koncentruję się przede wszystkim na powierzchniach związanych z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym, przemysłem morskim, czyli gdzieś takie mniej więcej naturalne otoczenie wydziału, z którego się wywodzę. Natomiast na pewno badania te mogłyby być również rozszerzone tak naprawdę do wielu, wielu aspektów, aspektów życia.
To może zacznijmy od pana doktora, który zajmuje się między innymi ogniwami paliwowymi i wodorem. To dzisiaj chyba jest taka dziedzina w nauki, która się mocno rozwija. Kiedy te technologie tak naprawdę wejdą pod strzechy? Bo my o tym słyszymy, prawda? Już mamy, gdzieś tam ktoś słyszał, że jest, można na wodór zatankować, w cudzysłowie, tak, prawda? Samochód czy autobusy na wodór jeżdżą gdzieś po niektórych miastach. Ale kiedy one będą, te technologie tak naprawdę dostępne dla wszystkich, zobaczymy je na taką masową skalę. To jeszcze jest wiele lat, czy to już jest bardzo blisko?
Ogólnie te technologie wodorowe wytworzyły taki boom ostatnio powiedzmy 5-10 lat. Stały się takim top naukowym, czy to w Polsce, czy ogólnie w Unii Europejskiej i na świecie. I muszę przyznać, że coraz częściej widzimy to w takim codziennym życiu, w postaci, najłatwiej to zobaczyć oczywiście w postaci samochodów na wodór czy autobusów, jednakże technologie, które zawierają się w tym pojęciu może technologii wodorowych, one są trochę szerzej widziane, bo oczywiście to jest i przemysł chemiczny, motoryzacja oczywiście, ale w największej mierze jest to energetyka i energetyka oczywiście odnawialna.
Właśnie, co trzeba w tych na przykład ogniwach paliwowych zmienić, poprawić, żeby one były jeszcze bardziej, no, można było wykorzystywać ich cały potencjał, żeby one były po prostu coraz lepsze?
Tutaj możemy
wyróżnić... Gdzie jest ta bariera, że trzeba ją przekroczyć, żeby to się zadziało?
Powiedzmy, wyróżniamy tutaj kilka takich głównych technologii. Technologie podzielmy je na nisko i wysokotemperaturowe. Te niskotemperaturowe, którymi niestety się nie zajmuję, ale nasz zespół się także szeroko zajmuje, więc jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam. To jest to, co widzimy najczęściej. Nasza działka, ta wysokotemperaturowa, posiada o wiele wyższą wydajność, jednakże temperatura pracy to jest 600, 700, 800 stopni, dosyć wysoko bym powiedział, dosyć ciepło. I tak naprawdę głównym ograniczeniem tutaj przeciętnego użytkownika końcowego jest skomplikowanie tego układu, więc jeżeli chodzi o samo wejście pod te strzechy takiego zwykłego człowieka, to raczej te technologie wysokotemperatury, którymi się zajmuje, nie będą...
Przynajmniej na razie
nie będą stosowane, jednakże one będą nas otaczały z każdej strony, bo każdy zna
ale
panele...
Ale loty w kosmos już...
Tak, oczywiście.
To jest dziedzina, która w zainteresowaniu pana badań...
I to jest i to, i oczywiście Mars One, tak, czyli zasiedlanie Marsa, czy elektroliza dwutlenku węgla. Oczywiście bardzo powoli idziemy w tym kierunku, ale te ogniwa, pomimo że w nazwie mamy paliwowe lub wodorowe, mogą także służyć do czegoś, czym się także zajmuje, czyli elektroliza dwutlenku węgla, do czegoś bardziej wartościowego.
Ja czytając o pana badaniach znalazłam takie informacje, że bada pan taki kompozyt ceramiczno-metalowy, który właśnie jest używany. Na czym polegają te badania? Co to za kompozyt i do czego on może służyć?
Ogólnie każde ogniwo paliwowe wysokotemperaturowe składa się z, powiedzmy sobie, jeżeli użyjemy sam metal, nie zadziała. Jeżeli użyjemy samą ceramikę, także nie zadziała. Więc okazało się, że jeśli je zmieszamy, działa to nadzwyczaj dobrze. W tym przypadku ta wysoka temperatura pracy, którą używamy, oczywiście dla nas jest to ważne, bo takie zwykłe silniki, powiedzmy diesla, czy zwykłe generatory, to jest wydajność rzędu 35-40%. Oznacza to, że tracimy te 60% paliwa bezpowrotnie. W naszym przypadku zaczynamy wydajność od 65%. Jeżeli odzyskamy ciepło, które tworzy się w reakcji, to możemy osiągnąć 85-90% wydajności, co jest nadzwyczaj wysokim wynikiem.
Dlaczego to ma takie znaczenie? Właśnie?
Ma to takie znaczenie ze względów tak głównie ekonomicznych, bo możemy sobie porównać zwykły silnik, który traci też 60% paliwa, którego nie jesteśmy w stanie wykorzystać potem do zasilania, a w
przypadku... Czyli to są pieniądze, krótko to są, mówiąc.
Tak, jest to głównie aspekt ekonomiczny. W naszym przypadku osiąganie 90% oznacza tylko 10% straty, a w moich badaniach ta wysoka temperatura jest również czynnikiem, który limituje trochę zastosowanie czy wdrożenie wielkoskalowe.
Czyli rozumiem, że ten kompozyt, który pan bada, to jest taki materiał, który właśnie pozwala uzyskać takie optymalne wyniki i jak największe oszczędności.
Staramy się użyć znanego materiału, przetworzyć go na nowo w taki sposób, że w wyniku naszych badań okazuje się, że tą degradację można dwukrotnie zmniejszyć, co oczywiście przekłada się na żywotność.
Znalazłam też taką informację, że tutaj jest mowa w tych pana badaniach też o podwajaniu gęstości prądu. To dosyć enigmatycznie może brzmieć. O co tu chodzi, jakby pan nam wytłumaczył i jakie to ma znaczenie dla nas ludzi, odbiorców, użytkowników?
To jest znowu znaczenie głównie ekonomiczne, komercjalizacyjne, czyli jak blisko jesteśmy do tego z etapem naszych badań do komercjalizacji, czy do zastosowania na większą skalę. Oczywiście takie systemy powinny wykazywać mniej niż 1% degradacji na każde 1000 godzin użytkowania.
Ale po co nam jest potrzebne podwajanie gęstości prądu? Do czego to ma służyć?
Głównie dlatego, że z każdego takiego systemu, takiego urządzenia, jeżeli podwoimy jego gęstość mocy, co tutaj zostało poruszone, jesteśmy w stanie wyprodukować dwa razy więcej energii niż systemu gorszego.
Czyli na przykład tutaj wchodzi w rachubę później magazynowanie gdzieś, prawda, energii, o którym się też mówi, że będziemy produkować energię odnawialną, którą trzeba gdzieś magazynować, albo energia atomowa się pojawi, tak? I te magazyny muszą mieć większą jakąś taką przepustowość, czy więcej można, żeby można było więcej zgromadzić w nich na przykład właśnie tej energii, tak? O to chodzi mniej więcej.
To jest ta główna myśl, która nas napędza do działania, to jest właśnie istnienie nieograniczonej ilości energii odnawialnej, którą niestety w momencie, kiedy zajdzie słońce, nie jesteśmy w stanie jej produkować, więc trzeba ją zmagazynować za dnia, przysłowiowo na noc. Więc to nas napędza, żeby znaleźć system, który byłby w stanie przyjąć tą energię, zmagazynować ją, czy to w postaci wodoru, czy innych chemikaliów.
I proszę powiedzieć, w pana opinii, pan pewnie wie, my nie wiemy, to te badania właśnie tak zrobiły wrażenie takie na kapitule tego konkursu Fundacji Nauki Polskiej? Które z nich zdecydowało, że dostał pan tytuł laureata i stypendium naukowe?
Wydaje mi się, że kapituła, czy ogólnie Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej patrzy na ogół badań, nie wyróżniają do końca tego, co jest najważniejszym osiągnięciem, pomimo tego, że oczywiście trzeba opisać swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe, jednakże patrzą bardziej na ogół, więc nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co było takim najważniejszym z punktu ich widzenia osiągnięciem naukowym. Myślę, że to jest zawsze ogół wszystkiego i to, jakie ma się także plany związane z tym, co się osiągnęło do tej pory.
To pani doktor, pani bada topografię powierzchni materiałów. No, wszyscy wiemy, co to jest topografia, wszyscy wiemy, że to jest, co to jest powierzchnia i wiemy, co to są materiały, ale co to tak w praktyce, w połączeniu, jeśli chodzi o badania naukowe, w naukach technicznych oznacza?
Więc tak, no ja w swoich badaniach skupiam się na analizie i charakterystyce tej topografii powierzchni i powierzchnia jako taka, jakiegokolwiek materiału, o jakimkolwiek zastosowaniu, wyrażona jest przez pewien stan. Posiada on swoją określoną geometrię, kształty i właśnie te kształty i ta geometria determinować będzie późniejsze
zachowanie
tego materiału.
Chcę pani powiedzieć, że na przykład jeśli materiał jest, no nazwijmy to tak potocznie, chropowaty i zgięty, na przykład ma zgięcie, tak?
Tak.
Czyli kształt literki L na przykład, to w każdym miejscu tego materiału on będzie inny. Będzie miał właściwości, tak?
Tak.
Bo będzie gdzieś tam rozciągnięty albo gdzieś skurczony i to generalnie chodzi o to, żeby sprawdzać jaka jest, nie wiem, jego wytrzymałość, jakie może być użycie w technologiach, czy później w przemyśle.
Tak, tak. Ja w swoich badaniach również staram się w pewien sposób skwantyfikować to, co otrzymuję, to znaczy przedstawić w sposób liczbowy, nie tylko na zasadzie powierzchnia bardziej chropowata, na przykład będzie wykazywać jakieś tam inne cechy. Bo pewne zjawiska są zjawiskami naturalnymi i wydaje mi się, nawet intuicyjnie jesteśmy w stanie pewne rzeczy wywnioskować na podstawie nawet codziennych obserwacji.
Jak coś plastikowego będziemy zginać, to po prostu może pęknąć na przykład.
Na przykład, tak. Mhm. Albo jeżeli powierzchnia jest bardziej chropowata, albo jest lokalnie uszkodzona i jest to na przykład metal, no to pewnie tam rozpoczną się procesy korozyjne w tym miejscu uszkodzenia. Natomiast moim zadaniem jest opracowanie modelu, który pozwoli w sposób liczbowy przewidywać poszczególne własności materiału.
Jak długo na przykład on będzie mógł funkcjonować,
dokładnie,
czy
tak.
Po prostu być
do jakiego
bezpieczny,
stopnia będzie
przykład?
Bezpieczny. Dokładnie, dokładnie tak.
Okazuje to wszystko się, widać pod mikroskopem? Czy to
większość tak, natomiast no, część moich badań na pewno skupia się też nad problematyką wykonania samego pomiaru, ponieważ w przypadku zaawansowanych powierzchni, czyli takich bardzo rozbudowanych, z którymi mamy coraz więcej do czynienia, chociażby są to powierzchnie wynikające z druku 3D, pojawia się problem samego pomiaru takich powierzchni. Oczywiście metod pomiarowych jest bardzo dużo, każda z nich ma swoje zalety, ale każda ma też swoje ograniczenia. Więc w jaki sposób...
A jest jakaś idealna?
Nie ma idealnej metody. Niestety to jest cały problem, który
rozumiem,
gdzieś tam...
Rozumiem, że pani szuka tej idealnej metody.
Szukam idealnej metody. Pomiaru. Co więcej, zawsze tak się śmieję w moich badaniach, zajmuję się szeroko pojętą metrologią, czyli naukach o pomiarach. Najtrudniejsze w tej nauce jest to, że nie znamy wartości prawdziwej. Czyli nie wiemy, jaka jest wartość rzeczywista. Każdy system pomiarowy wiąże się z pewnymi ograniczeniami, wynikającymi chociażby z rozdzielczości tego systemu, więc tak naprawdę z założenia i z natury samego pomiaru my nie wiemy, do jakiej wartości dążymy, jaka wartość jest tą wartością docelową.
I też pewnie tutaj są wielkie różnice, prawda? Nie można ustandaryzować tego, bo inaczej będziemy w poszczególnych metalach wykonywali takie pomiary. Wpływ pewnie ma też zewnętrzne jakieś czynniki zewnętrzne, nie wiem, pogodowe, temperaturowe.
Oczywiście. Co więcej, sama metoda pomiarowa, nawet jeżeli będziemy mierzyć tę samą powierzchnię w tym samym miejscu, sama metoda pomiarowa może dawać nieco inne wyniki z uwagi na chociażby zjawiska fizyczne zachodzące w czasie samego pomiaru.
A jak jesteśmy już przy tych takich destruktorach, które wpływają na różne powierzchnie, na różne materiały, to to się wszystko zaczyna na powierzchni, ten proces destrukcji na przykład? Właśnie dlatego ta powierzchnia i pomiar i wiedza, jaka ona jest, jakie ma właściwości, jest tak istotna, żeby na przykład zadziałać wcześniej, nie wiem, przelakierować coś, chociażby już tak mówię trywialnie, prawda? Mhm. Albo zabezpieczyć tą powierzchnię w jakiś sposób i ona wtedy będzie trwalsza na przykład i dłużej żyć będzie ten przedmiot czy ten materiał. Żyć, mówiąc oczywiście też w cudzysłowie. Mhm.
Tak faktycznie jest. To znaczy powierzchnia to jest miejsce bezpośredniego kontaktu przedmiotu z otoczeniem. Jeżeli mamy do czynienia z otoczeniem agresywnym, a każde otoczenie w pewnym stopniu jest agresywne i działa szkodliwie na analizowany materiał, jakikolwiek by on nie był, to właśnie od powierzchni rozpoczyna się większość procesów degradacyjnych. Chociażby od procesów korozyjnych, które chyba dobrze nam są wszystkim znane, które zawsze są zjawiskami niekorzystnymi.
Zaczyna się od zadrapania lakieru na przykład.
Zaczyna się od zadrapania, tak. A potem wiadomo, co się
dalej.
Dzieje. Już potem ciężko o ratunek. Ale również inne procesy, nie tylko korozyjne. Na przykład zużycie ścierne, zużycie tribologiczne.
Tribologiczne, czyli jakie?
Wynikające z bezpośredniego kontaktu i ruchu dwóch powierzchni o siebie. Co związane jest oczywiście również z procesami tarcia, ale warto też zaznaczyć, że czasami zależy nam na tym, żeby powierzchnia była rozbudowana, bo bez tych procesów tarcia i z idealnie gładkimi powierzchniami, tutaj tak wyrażam się w cudzysłowie, bo idealnie gładkich powierzchni nie ma, nie moglibyśmy funkcjonować. Chociażby na prostym przykładzie opon samochodowych. Zależy nam na uzyskaniu jakiegoś stanu powierzchni, żeby zapewnić bezpieczeństwo, prawidłowe użytkowanie takich elementów. Pytanie, jaki ten stan powierzchni powinien być?
Gdzie widzi pani taką największą przyszłość dla swoich badań? Która dziedzina to taka ta najbardziej perspektywiczna?
Myślę, że dziedzina automotive, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy. Tutaj też na pewno bardzo duży nacisk kładzie się na tą niezawodność.
I bezpieczeństwo,
żywotność,
prawda?
Bezpieczeństwo. Mhm. Tak, no i tutaj te powierzchnie oddziałują naprawdę, wykazują bardzo wysoki wpływ na to, jak dany element, dane urządzenie będzie funkcjonować.
I kończąc już tą naszą część dotyczącą waszych stypendiów i tego wyróżnienia, które was spotkało, to jak będziecie wykorzystywali te to, co się zdarzyło. Znaleźliście się na liście laureatów, macie stypendium. Kolejne badania, czy taka po prostu już spokojna praca, bo jest zabezpieczenie finansowe? Jakie plany naukowe macie?
Znaczy myślę, że w naszym przypadku ta praca naukowa nigdy się nie kończy, więc to jest coś, co mam nadzieję, że nas napędza. Więc myślę, że tutaj pójdziemy o krok dalej, żeby, powiedzmy sobie szczerze, starać się o kolejne pieniądze, może znacznie większe. Dzięki temu stypendium, które dla nas powinno być takim przysłowiowym pchnięciem do przodu, do działania.
Oczywiście, myślę, że taki kierunek dalszych badań naukowych jest zupełnie naturalny, ale również wyjazdy konferencyjne, wyjazdy stażowe, nawiązywanie współprac z innymi ośrodkami, to jest, myślę, również dobry, bardzo dobry cel na przeznaczenie tych funduszy.
Doktor inżynier Aleksandra Mirowska i doktor inżynier Patryk Błaszczak z Politechniki Gdańskiej są moimi Państwa gośćmi. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie w audycji naukowej. Gośćmi są doktor inżynier Aleksandra Mirowska z Zakładu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej i doktor inżynier Patryk Błaszczak z Katedry Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Chciałam z wami porozmawiać o takim życiu naukowym młodych naukowców. Może tak to brzmi trochę zabawnie, ale tu nic zabawnego w tym wszystkim nie ma, bo kiedy zaczynacie pracę, czy wasi koledzy, czy w ogóle ludzie, którzy wchodzą w tę naukę jako dwudziestoparolatkowie, to głowa jest pełna ideałów, chcecie zmieniać świat najczęściej i to jest taki też powód niejednokrotnie, że wybieracie naukę, a nie przemysł na przykład, gdzie pieniądze pewnie byłyby większe. A potem przychodzi ta rzeczywistość, właśnie, że tego się nie da, tu nie można, tutaj trzeba pieniądze, tutaj nie ma urządzeń, żeby badania przeprowadzić. Ile w tym wszystkim tak naprawdę jest takich w tej codziennej waszej pracy, takich genialnych eksperymentów, a ile jest starań o granty, o zgody, o pozwolenia, o wyjazdy, żeby w ogóle móc te badania przeprowadzić? To jest dzisiaj coraz łatwiejsze, czy nadal ciągle jest trudne i są bariery?
Wydaje mi się, że mimo wszystko jest coraz łatwiejsze, no ale na pewno nieodłączną częścią naszej pracy jest praca administracyjna, praca biurowa. Warto też wspomnieć o tym, że wydaje mi się, za jednym genialnym eksperymentem stoją setki czy tysiące nieudanych prób, które oczywiście również są wpisane w nasze codzienne życie, w naszą codzienną pracę. Wydaje mi się, że naukowiec czy osoba rozpoczynająca taką właśnie ścieżkę kariery zdaje sobie sprawę z tego, że żeby pozyskać finansowanie, trzeba napisać grant, a żeby napisać wniosek grantowy...
Trzeba umieć to zrobić,
trzeba poświęcić wiele godzin, pomysł to nie wszystko. Tak, już sam pomysł, to już jest naprawdę duży
właśnie
krok.
Jak to jest? Bo kiedyś po prostu naukowcy siedzieli w tych laboratoriach, płaciła tam za to uczelnia jakoś i tak dalej. No, nie było tylu możliwości. Ja mówię o tych latach 20-30 lat wstecz. No, gdzieś możliwość rozwoju, no to były wyjazdy jakieś naukowe, stypendia naukowe, czy jakaś wymiana naukowa, programy też dla studentów, dla młodych naukowców. Dzisiaj uczelnia pomaga właśnie w zdobywaniu grantów. Są jakieś takie ośrodki, osoby, które mogą wesprzeć takiego młodego naukowca, chociażby tak jak państwo macie swoje badania, no i potrzebujecie po prostu takiego supportu, tak? W postaci, nie wiem, chociażby sprzętu, którego nie ma na uczelni, czy na przykład jest możliwość, żeby wyjechać na inną uczelnię i te badania przeprowadzić, albo doprowadzić do jakiegoś zakupu sprzętu. Jak to dzisiaj wygląda tak w praktyce takiej codziennej?
Oczywiście na uczelni są odpowiednie jednostki, które pomagają przygotować odpowiednie wnioski grantowe, chociażby dział spraw naukowych, dział projektów. Tutaj panie i panowie na pewno są bardzo dużą pomocą w kwestiach organizacyjnych, administracyjnych. Natomiast nikt nie da recepty, nikt nie da gotowego wniosku, nikt nie powie, jak ma być, żeby grant dostać, żeby dostać takie finansowanie. pewnym stopniu pewnie zależy to również od szczęścia, od pomysłu, od tego, w jaki sposób, jakimi słowami ubierze się dany temat. Natomiast złotej recepty, złotej rady nie ma, nikt takiej rady dać nie jest w stanie, bo więc pozostają nam
sobie
próby.
Szczerze, że tego na studiach chyba nie uczyli, prawda? Jak pisać wnioski o
nie
granty.
Nie przypominam sobie,
panie doktorze,
nie
miał pan takie zajęcia.
Nie,
ale to są często wnioski o tysiące, miliony złotych, prawda?
Tak, tak. Uważam, że podstawą każdego dobrego projektu czy jakiegokolwiek wniosku, który się wysyła, jest tak naprawdę pomysł. Pomysł, który musi być poparty jakimkolwiek celem odgórnym tego, co robimy, oraz hipotezą oczywiście badawczą.
Czy sprzedać ten pomysł, po prostu krótko
tak,
mówiąc,
ale
w cudzysłowie sprzedać, tak?
Tak, i tutaj wchodzi coś, co możemy nazwać lekkim upośledzeniem, bo możemy zauważyć tendencję do tego, że często nauka nie idzie w parze z tymi aspektami bycia otwartym i sprzedaży tego projektu, więc tu moglibyśmy iść w stronę
tworzenia... No bo to trzeba
tworzenia
być trochę takim marketingowcem,
tak,
też, prawda?
Tak,
jednocześnie
jest
naukowcem i marketingowcem.
Tak, to oczywiście jest zawsze, można na to spojrzeć z dwóch stron, oczywiście pomysł to jedno, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że osoby, które na przykład oceniają grant, czy przyznają pieniądze, mogą nie do końca znać się na pomyśle, więc musimy go sprzedać w taki sposób, żeby on był po prostu chwytliwy. Obejściem tego problemu jest to, że możemy tworzyć zespoły, gdzie mamy naukowca, który powiedzmy jest trochę bardziej skryty, ale ma posiada genialne pomysły. Łączyć takie osoby z osobami bardziej do ludzi, powiedzmy bardziej z zakresu takiego biznesu, powiedziałbym. I
czyli
uważam,
tutaj już, przepraszam, że wyjdę słowo, tak, zaczyna pan mówić o zespole.
Tak, uważam,
czyli
że tworzenie
już
zespołów to jest klucz do prowadzenia badań na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście zespołów wewnętrznych na Politechnice, między innymi Gdańskiej, ale i zespołów międzynarodowych, bo to wychodzenie na zewnątrz, poza granice Polski, do środków międzynarodowych daje nam bardzo duże szanse. Ja mówię nie tylko pod względem takim kulturowym, ale i także pod względem naukowym, bo często tego sprzętu brakuje albo nie ma środków tutaj, jak je zdobyć, więc łatwo jest wyjść po prostu poza nasz obszar i
z takiego grantu
z tego
na przykład można sfinansować,
tak,
gdzieś pobyt w uczelni,
tak,
innej i tam
często
to badanie zrobić, tak?
Tak, często taki wyjazd to jest tak naprawdę ten zalążek do współpracy na wiele, wiele lat.
Międzynarodowej.
Tak? Takie osoby, wbrew temu, co się myśli, nawet osoby z wysokiego szczebla naukowego, gdzie na konferencji na przykład jest aż wstyd, może do takiej osoby z taką osobą zacząć rozmawiać, okazuje się, że one są bardzo otwarte na współpracę.
A macie ze sobą takie wyjazdy właśnie naukowe gdzieś za granicę? Gdzieś byliście? Jeszcze nie.
Tak, tak.
Byliście, tak? Gdzieś już, tak? A gdzie pan był na przykład?
Ja byłem laureatem między innymi projektu Nawa Becker i byłem prawie rok w Finlandii, ale także polecam program Erasmus już na poziomie nawet inżyniera, poziomie inżynierskim, magisterskim polecam program Erasmus, bo to naprawdę otworzyło mi oczy na to, jak robi się, jak się pracuje, jak się robi naukę za granicą. Oczywiście zachęcam do powrotu do Polski, bo ja wróciłem, ale nie uważam tego za gorsze miejsce do pracy naukowej.
A jak było w pani przypadku?
Ja w sumie na swoim koncie też mam kilka wyjazdów badawczych, kilka zagranicznych takich wyjazdów.
I co one pani dały?
Dały mi bardzo dużo. Po pierwsze, no, nawiązanie samej współpracy badawczej, co jest głównym celem, współpraca między laboratoriami, korzystanie z ich sprzętów, korzystanie również z ich wiedzy i doświadczenia, ale również nauka innego spojrzenia na świat. Często wyjeżdżając na takie staże zagraniczne, poznajemy ludzi z różnego kręgu kulturowego, którzy charakteryzują się zupełnie różnym podejściem, nie tylko do nauki, ale do życia, co wydaje mi się również dużo nam daje, na pewno nas ubogaca i pozwala spojrzeć na wiele tematów, z zupełnie innej perspektywy.
Chciałam zapytać, jaką rolę w tej chwili na przykład w pracy takiego młodego naukowca pełnią starsi koledzy, profesorowie, mentorzy, można powiedzieć. Czy oni rzeczywiście myślą sobie, dobrze, to jesteście teraz laureatami konkursu dla młodych, najzdolniejszych polskich naukowców, no to sobie już poradzicie. Czy możecie cały czas liczyć i czy ten mentoring jest wam potrzebny? Czy w pewnym momencie nie tak do końca już, czy liczy się jednak mimo wszystko ktoś, kto ma większe doświadczenie i może takiego młodego naukowca wspierać?
Ja myślę, że ten mentoring z biegiem czasu przekształca się we współpracę tak naprawdę. Oczywiście hierarchiczność na uczelni cały czas jest dosyć widoczna i dosyć istotna, ale ja przynajmniej nie doświadczyłam takiego kontaktu z profesorem, który traktowałby mnie gorzej, niżej, wydawałby mi polecenia. Bardziej działało to przynajmniej i działa cały czas w moim przypadku na zasadzie współpracy, wskazywania, może nie tyle drogi, bo drogę każdy sam musi sobie obrać, każdy sam musi sobie wybrać.
Ale nie jesteście cały czas jeszcze samodzielnymi pracownikami nauki, to dopiero po habilitacji,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
Więc teraz... formalnie tak, w praktyce widzimy to przejście od mentoringu, czy od takiego, powiedzmy, narzucania toku badań przez swojego promotora, widzimy przejście do tego, że sami jesteśmy w stanie sobie kreować przestrzeń pracy oraz pomysły i powiedzmy sobie szczerze, ten promotor powinien być taką pomocą dla nas, choć powiedzmy sobie w praktyce różnie to wychodzi, ja wszystkim życzę.
Nie musi być zgody, że będziecie przeprowadzali jakieś konkretne badanie. Takie macie zainteresowania, chcecie robić, jak zdobędziecie na to pieniądze, to po prostu możecie to robić, tak? Nie ma
oczywiście
czegoś takiego, że...
zależy to od zespołu, ale teraz idziemy w tą stronę tendencji bardzo, bardzo dużej samodzielności w laboratorium, co jest według mnie bardzo dobre.
A jakie widzicie potrzeby zmian, jeśli chodzi o naukę? Bo dużo się mówi o tym, że naukę i sposób działania w ramach prac naukowych trzeba zmienić. Mówi się sporo o tak zwanej punktozie, o pisaniu artykułów do punktowanych czasopism, o tym, że nie wszyscy mają możliwość publikowania, że to jest skomplikowane i tutaj ocena jakości przez to publikowanie i że to trzeba po prostu pozmieniać. Jakie jest wasze zdanie jako młodych naukowców na ten temat?
Ja w pewnym sensie rozumiem, że potrzebna jest pewnego rodzaju ocena ilościowa tego, jak wykonujemy swoją pracę i w jaki sposób spełniamy swoje obowiązki, za które otrzymujemy wynagrodzenie, rozliczamy granty, musimy rozliczać każdego rodzaju finansowanie, jakie pozyskamy. Natomiast tak zwana punktoza na pewno nie jest tutaj pomocna i na pewno nie działa motywująco. Należy wziąć pod uwagę oczywiście to, że każdy z nas działa w innej dyscyplinie, która rządzi się swoimi prawami. Zupełnie inaczej wygląda
publikowanie.
Ale naukowiec
powinien właśnie publikować, mówić o swoich efektach swojej pracy badawczej. Prawda? Tylko czy ta formuła, jaka jest teraz, to jest do zmiany, panie doktorze?
Zgadzam się z doktorem, a jednakże uważam, że powinniśmy znać taką etyczną granicę, gdzie już te punkty, powiedzmy, nic więcej nam nie dają i nie patrzymy tylko i wyłącznie na te statystyki, zbieranie punktów, wyróżnienia, a skupiamy się na tym, co jest tak naprawdę podstawą naszego działania, czyli ta praca badawcza i zmienianie świata na lepsze. Jeżeli zatracimy gdzieś swój cel pracy tak naprawdę badawczej na rzecz zbierania punktów, to uważam to za niekorzystny kierunek dla dalszego rozwoju nauki. Czy to zagranicznej, bo podobna tendencja jest za granicą, czy w Polsce?
A jak takie programy, właśnie jak program START Fundacji Nauki Polskiej, wpływają na takie realne możliwości rozwoju młodych naukowców? Widzicie, że warto w tych programach brać udział? Trzeba ludzi namawiać? Czy po prostu chętnie się zgłaszają młodzi naukowcy, bo chcą też pokazać się gdzieś światu, pokazać się w tej swojej branży? Daje to szereg możliwości dalszych jakichś działań. Czy to będzie tylko to stypendium i dalsza praca w ramach Politechniki, czy może coś się otworzy właśnie na jakąś współpracę szerszą?
Każde takie stypendium, zwłaszcza stypendium STAR, które jest jedno z najbardziej prestiżowych w Polsce, otwiera dalszą możliwość na zdobywanie większych
czyli
projektów.
Czyli wy jako
grantowych.
Naukowcy stajecie się, nie wiem, bardziej wiarygodni dla tych, którzy oceniają?
Jest to
może
bardzo
tak
duża
to
miara wiarygodności i jest to od wielu, wielu lat, odkąd program tak naprawdę istnieje, jest to wiadome, że osoby, które otrzymują start, w nich pokładana jest pewnego rodzaju wiara w to, że
zostaną
kiedyś się,
profesorami.
Tak, i staną się lepsi, będą tworzyć swoje zespoły. Ja to też widzę po wcześniejszych kolegach, koleżankach, które są także laureatami tego programu. Widzę, że bardzo dobrze radzą sobie, czy tworzą swoje zespoły, prowadzą badania na bardzo wysokim poziomie, więc tak naprawdę uważam, że ten program START daje bardzo, bardzo dużo, więc zachęcam do próbowania swoich sił, bo taki wpis w CV to jest naprawdę coś.
Pani doktor, a pani zdanie?
No, ja też uważam, w szczególności dla młodego naukowca, które no nie ukrywam, na początku swojej drogi zawodowej mierzy się z wieloma trudnościami.
Nazwijmy rzecz po imieniu, kłody pod nogi? Co?
Zdarzają się chwile zwątpienia. Myślę, że każdy, ja na pewno, pewnie kolega się zgodzi, no były momenty, w którym zastanawialiśmy się, czy to ma sens. Tych momentów właśnie, chyba z biegiem czasu jest coraz mniej.
Zastanawiam się, czy takich młodych naukowców przemysł uwodzi, w cudzysłowie, bo nie mówię, państwo zostaliście na uczelni i kontynuujecie, jesteście twardzi, tak? Ale tak sobie myślę, że część kolegów na przykład no poszła w ten przemysł, w korporacje, prawda, w jakieś inne działania już poza nauką. Też ze względów takich właśnie albo braku możliwości rozwijania tego, co ich interesuje w ramach uczelni, albo z braku właśnie z konieczności, nie wiem, zarabiania pieniędzy.
Tak, no nawet wziąwszy pod uwagę wszelkiego rodzaju statystyki, jaki odsetek studentów czy absolwentów studiów magisterskich zostaje na doktoracie.
Wszyscy nie mogą.
Wszyscy nie mogą, ale tak naprawdę no, nie jest to dużo osób, które chcą w ogóle, rozmyślają, zastanawiają się, podejmują tę próbę. Ile osób kończy doktorat, a ile z tych osób już z doktoratem zostaje na uczelni. To są naprawdę niewielkie liczby.
Niewielka ilość osób, tak.
Dlatego również myślę, że to stypendium START pokazuje nam, tym, którzy zostali, że to, co robimy, ma sens, że badania, które prowadzimy, mają sens i no, jest na pewno bardzo dużą mobilizacją do kontynuowania tego, co sobie obraliśmy.
Jakbyście mieli czarodziejską różdżkę albo mogli nakłonić ministra nauki do jakichś zmian dotyczących młodych naukowców, to co wam tak naprawdę najbardziej przeszkadza w tym rozwoju? No właściwie można powiedzieć, że wszystko jest w miarę tak zorganizowane, że tych przeszkód nie ma, czy jakieś jednak są, które są w pewnym stopniu ograniczające albo utrudniające życie młodego naukowca.
Myślę, że tych przeszkód jest dużo, ale to tak naprawdę do jakiejkolwiek pracy, czyli do przemysłu byśmy się przenieśli, to tych problemów tak naprawdę jest to życie, więc no, zawsze będziemy mieć jakieś tam problemy.
To, że się robi zimno jest nawet,
tak,
prawda?
Więc nie ma złotego środka tutaj, ale wydaje mi się, że oczywiście zawsze takim elementem, który bardzo pomaga, jest oczywiście zwiększenie budżetu na naukę oraz wyższe zarobki. To oczywiście jest coś, co przyciąga do tego, żeby zostać na uczelni. Jednakże w moim przypadku i ja tutaj i sobie tego życzę i wszystkim, żeby naprawdę napędzała nas ta myśl nad tym, że my jesteśmy tutaj po to, żeby zmieniać świat na lepsze.
No dobra, a będą jakieś patenty?
I tak, oczywiście łączenie to jest druga rzecz według
mnie
najważniejsza.
Jak będą patenty, to może będą w przyszłości też jakieś pieniądze, prawda?
Tego mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy bardzo brakuje. To jest coś, co mnie boli i coś, czego naprawdę brakuje na uczelni, ale nie tylko tutaj, tylko ogólnie mi się wydaje w Polsce. To jest zaciśnienie współpracy pomiędzy przemysłem a
patent jest, ale na półce, a nie ma pieniędzy na wdrożenie.
Jest
tak
naprawdę
na
schowany głęboko w szufladzie, wynalazek tak samo. I tego wydaje mi się, że brakuje na dzień dzisiejszy. To jest to zaciśnienie współpracy z przemysłem albo ułatwienie tego wyjścia z uczelni do przemysłu, bo oni często tak naprawdę, nie chcę ich tutaj usprawiedliwiać, ale oni często naprawdę nie wiedzą, co my mamy.
Mhm. Pani doktor, a pani zdanie?
No oczywiście kwestia budżetowania, finansowania. To jest chyba główny problem, z którymi aktualnie borykają się młodzi naukowcy.
Zgadza się pani z kolegą.
Zgadzam się z kolegą, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor inżynier Aleksandra Mirowska z Zakładu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej była moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I doktor inżynier Patryk Błaszczak z Katedry Materiałów Funkcjonalnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo-naukowo.